Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, Rafał Kotomski.
Dzień dobry Państwu.
Pewnie Państwo ten głos trochę rozpoznają, bo kiedyś epizodycznie w radiu się pojawiał.
I nie zachryb od tamtego czasu.
I nie zachryb, znany, pochodzący z Leszna dziennikarz, dziś mediów warszawskich.
To jednak muszę chyba jakąś chrypkę w sobie. Tak, ale ważniejsze dla mnie jest moje pisarstwo.
No właśnie, i pisarz. Chciałem kontynuować. Spotykamy się w związku z wyjściem właśnie spod pras drukarskich twojej najnowszej książki, Lament Sieny.
Tak, trzeciej mojej książki.
Trzeciej, owszem. Najpierw Dwóch morderców w podróży, potem Ostrze i teraz Lament Sieny. Ostrze i Lament Sieny to cykl.
Tak, Ostrze i Lament Sieny łączą osoby bohaterów, bo w zasadzie nie akcja, to nie jest kontynuacja akcji, tylko bohatera, tego głównego Ludwika Fryderyka Mercatora, takiego posępnego melancholika, który przeszedł z Ostrza teraz do Lamentu Sieny i teraz już przechodzi mi do trzeciej i ostatniej powieści z tego cyklu, bo właśnie ona się pisze.
Taki mizantrop, detektyw, trochę super bohater.
A raczej normalny człowiek ze wszystkimi swoimi słabościami. Rzeczywiście trochę mizantrop, ale jednak dla ludzi życzliwy, taki arystokrata, który trochę tej swojej arystokratyczności się wstydzi.
Ale to jest taki człowiek, który walczy ze złem i to ze złem takim demonicznym.
Ale przypadkowo, bo to zło jakoś wciąga go w swoje gierki, wciąga go w swoje labirynty. Przez przypadek często los go rzuca. No, on by chciał życie prowadzić inne, ale jest tutaj wyraźna różnica między życiem a losem.
To jest, proszę Państwa, taka powieść akcji. Zastanawiałem się, czy kryminał,
ciężko z
gatunkiem, czy gotycka
ja
powieść,
nazywam właśnie grozy. Gotycką, tak, powieścią grozy, taką w stroju płaszcza i szpady, no takim XVIII-wiecznym, może kryminał historyczny, ale...
Ni to Dima, ni to Marek Krajewski.
Żadnych porównań jakby nie przyjmuję, bo piszę sam dla siebie i myślę, że jednak to jest moja proza zupełnie. A na pewno ani Marek Krajewski, ani Dima nie są dla mnie wzorcem, chociaż oczywiście to są pisarze, których czytałem.
Nie, to dla Państwa taka informacja, jakby się Państwo zastanawiali, z czym to się
je. Tak, oczywiście. O, naturalnie, bo człowiek też nie może tej swojej jakiejś tam niepodległości i samodzielności nadmiernie akcentować, zwłaszcza w świecie, kiedy wszystko do czegoś jest podobne. Ja powiem tak, że pisanie bierze się ze wszystkiego, z tego, co się słucha, co się je, co się wącha.
Ty nosiłeś tego Mercatora w sobie, zdaje się, przez dobrych parę lat, co?
Ja pisałem inaczej, bo moja pierwsza książka to jest zupełnie inna proza, to nie jest...
Wiem. Czepiałem się.
W żadnym razie proza kryminalna, ani proza akcji, ani linearna, prawda? To jest proza taka, proza dla samej prozy, dla pisania. No, ale myślę, że to jest najważniejsza książka. Znaczy, jak mam powiedzieć o mojej Non Omnis Moriar, to chyba będzie Dwóch morderców w podróży. Myślę, że ta książka po mnie zostanie, jak ja będę już tylko vanitas na czyimś stole ewentualnie.
Wszystko rozgrywa się tak mniej więcej, proszę Państwa, w XVIII wieku.
Tak, tak.
W Sienie, w tym tomie, czyli
tak,
jest ta
Toskanie,
kraina jest znana. Sienę musiałeś dobrze poznać.
Tak, bo ja część książki pisałem w Sienie, tak.
W samej Sienie.
Tak, tak, tak. Byłem tam.
Stypendium trochę. Jakieś miałeś?
Nie, sam sobie to zafundowałem.
Zarobiłeś
z ostatniego.
Na pierwszej i
tak,
postanowiłeś
tak. No,
opuśćmy
toskańską zasłonę milczenia, ale Siena rzeczywiście, ja tutaj nie unikam detalu, nie unikam szczegółu, to jest niezwykłe miasto historyczne, piękne miasto wielu niezwykłych artystów, miasto świętej Katarzyny, śladów świętej Katarzyny, miasto zaułków w swoim założeniu w ogóle średniowieczne, takie renesansowo-średniowieczne i to przetrwało do dzisiaj. No, piękne miasto, niezwykłe miasto.
Te opisy są w książce, natomiast no, musiałeś odpowiednio tę Sienę cofnąć w czasie.
I musiałem ją sobie wyobrazić w XVIII wieku, kiedy ona już z tej swojej świetności, no, nie tyle zrezygnowała, co już tę swoją świetność utraciła. Ciekawe było, kiedy w archiwum miejskim w Sienie rozmawiałem z panią archiwistką i ona mówi do mnie, no ale w którym wieku będzie się rozgrywała w Sienie akcja pańskiej powieści? Ja mówię, że w XVIII, jak już Siena była w cieniu Florencji. No i pani spojrzała na mnie, przedtem patrzyła na mnie z uśmiechem miło, a później spojrzała na mnie z taką niechęcią i mówi, proszę sobie zapamiętać na całe życie, Siena nigdy nie była w cieniu Florencji.
No to ładne.
Ale historycznie no niestety była, no bo w XVIII wieku to już nie było to miasto.
I tam umieszczasz akcję, tam umieszczasz zbrodnie, tam umieszczasz makabrę też.
Tak.
Trochę
tak.
Erotyzmu.
I trochę erotyzmu, tak, tak, tak. Taką mieszankę w miarę wybuchową, ale też umieszczam detal, szczegół, to co jest u mnie zawsze ważne.
I
język.
Mnóstwo informacji na przykład dotyczących sztuki, historii.
Bez przypisów. Tu mieliśmy pewien, tak, mieliśmy pewien problem z wydawcą, czy dawać przypisy. Ja tutaj z przypisów zrezygnowałem. Jest tam też trochę poezji, bo się nawet tam porwałem na tłumaczenie.
I są twoje rysunki.
Jest parę moich rysunków, tak, ja przetłumaczyłem tam dwa czy trzy jakieś wiersze takie średniowieczne, więc to tak jakoś...
Na okładce jest obraz Bazziego, tak?
Giovanni, tak, Giovanniego Bazzi, zwanego Sodomą, bo on bardziej jest znany jako Sodoma. Jego obraz, ale nie ten, tylko taki fresk Chrystus przywiązany do słupa, taki cierpiący.
No to jest główny temat, ale dałeś zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny.
Tak, to jest zdjęcie z krzyża dokładnie, z Pinakoteki Nacjonale i fragment Maryi tej bolejącej. Znaczy to była decyzja, szczerze mówiąc, grafika, zresztą pani Anny Damasiewicz, książka jest w ogóle bardzo starannie wydana i pani Anna Damasiewicz, która była grafikiem, twórczynią okładki, ja tylko zasugerowałem, że byłoby może dobrze, gdyby dać obraz Sodomy, ona wybrała ten, tu już było poza mną.
Mercator ma się stać taką postacią równie rozpoznawalną jak Sherlock Holmes teraz na przykład, już druga książka
no, marzy
z tym bohaterem,
marzyłbym
a trzecia się już zaczęła pisać.
Tak, nazywa się Królestwo Cnoty i Występku, rozgrywa się na północy Czech, w tak zwane wschodnie Czechy, niedaleko Hradec Králové, rozgrywa się w Kuksie, bo mój bohater, to mogę zdradzić, na końcu Sieny rusza właśnie do Bohemii, wezwany tam przez swego przyjaciela.
Podróżuje no i... po Europie, która jest jego jedną wielką ojczyzną.
Tak, no tak.
Unia Europejska.
Antycypuje już Unię Europejską, prawda, także rzeczywiście, ale żadnych dotacji europejskich do tej książki nie dostał.
I będzie równie mroczna i makabryczna.
Chyba najbardziej mroczna taka jest na razie, bo...
Skąd ci się ta makabra bierze, się zastanawiam. Sobie.
Może mroki gdzieś... No, to jest jakaś egzemplifikacja mojej duszy, można powiedzieć. Coś mi łka w środku, no i potem się rzuca poprzez nerwy i emocje na papier.
Te mroki biorą się z twojej pracy zarobkowej, to znaczy zajmujesz się polityką, bo jesteś publicystą.
Polityką staram się zajmować jak najmniej.
No tak, ale piszesz w Gazecie Polskiej, robisz wywiady, rozmawiasz z politykami.
Ale patrząc, staram się na politykę spojrzeć z dystansem ogromnym, zwłaszcza na tę politykę partyjną. No, jest jakąś taką, no nie jest to dziedzina, która by mnie fascynowała, szczerze mówiąc.
Ale no, myślałem, że właśnie stąd.
Nie, polityka, ja powiedziałbym tak.
Wewnętrzne, takcyjne.
Nie, na szczęście polityka mnie to nie inspiruje. Oczywiście polityka, bo ja mam w życiu zawodowym, tym dziennikarskim, taką przypadłość, że jak sobie powiem, że muszę jak najmniej być w polityce i zajmować się polityką, to dokładnie jakbym uderzał w stół i się nożyce odzywają, mnie polityka za chwilę wzywa i mówi: panie Rafale, mam dla pana takie i takie zadanie. Czyli oczywiście nie mówię o zadaniu z żadnym partyjnym polityką, mówię na przykład jakieś rzeczy, które są parapolityczne, no bo na przykład teraz, i to mało kto wie, może to jest jakiś news, że razem z Krzysztofem Rakiem, byłym szefem Wiadomości, napisaliśmy książkę na kanwie komisji Barbary Blidy, ona się jeszcze nie ukazała, ale napisaliśmy ją, i to się nazywa Węglowa Ośmiornica, czyli Kto się boi prawdy o trzeciej RP.
Literatura faktu?
Tak, zdecydowanie, bo tutaj postawiliśmy akcent na mafię węglową. Mało kto w ogóle w Polsce wie, to jest taka wiedza, być może, że w Wielkopolsce ktoś powie: matko, no na tym nie straciliśmy. Nie, wszyscy w latach 90. w trzeciej RP do górnictwa, każdy dorosły Polak dopłacił około 1000 zł. Według obliczeń pana profesora Jana Maciei z PAN-u, górnictwo węgla kamiennego w Polsce, które było dotowane kwotą 40 miliardów złotych, licząc dzisiejsze ceny, wyprowadzono z tego górnictwa na skutek działań takiej tak zwanej przestępczości węglowej, ja to nazywam mafią węglową, około 50 miliardów złotych.
I Barbara Blida była w tej mafii?
Barbara Blida była osobą, która była blisko pewnych działań przestępczych i dopuszczała nawet ich możliwość, o czym zresztą sama mówiła w jednym z wywiadów dla Polsu Biznesu, że też dałaby łapówkę, gdyby tego wymagało dobro firmy. I Barbara Blida była podejrzana w kilku śledztwach, ale to byśmy długo mogli rozmawiać.
Nie, no pytanie, czy ta książka jakoś tam wstrząśnie tym światem politycznym?
Nie, ja nie sądzę, dlatego że tutaj odbył się sąd nad...
Mamy raport Komisji Śledczej, wnioski o Trybunał Stanu dla Jarosława Kaczyńskiego.
Ale to dlatego, że odwrócono kota agonem i odbył się sąd nad czymś zupełnie innym. My w tej książce, mówię, stawiamy zupełnie inny akcent, że nie to jest ważne, czy Kaczyński miał prawo, czy nie miał prawa zwoływać jako premier jakiś narad, czy który prokurator, do którego dzwonił, a czy on, czy dany jakiś tam prokurator z Katowic mógł uczestniczyć w naradach, które się odbywały w Warszawie. To jest naprawdę już absolutnie mniej ważne od tego, że rzeczywiście istniała potężna przestępczość węglowa. Kopalnie węgla kamiennego były państwem w państwie w Polsce, bo posiadały całą otoczkę majątku i tak dalej. I my tam stawiamy ten akcent,
ale
że...
Ale biorąc pod uwagę gazetę, w której pracujesz, bronicie Kaczyńskiego i Ziobry?
Ale nie, tak nie stawiamy właśnie akcentów. przeanalizowaliśmy tam takie, zrobiliśmy takie studium manipulacji medialnej i politycznej w komisji i medialnej w tych głównych mainstreamowych mediach dotyczących właśnie komisji Blidy i sprawy Blidy. Więc ktoś może powiedzieć, może bronimy, ale my znowu mówimy, że to jakby przesłoniło to, co jest tam najważniejsze, mhm. że wyprowadzono ogromne pieniądze, że była grupa ludzi, która się ogromnie uwłaszczyła na majątku kopalnianym. No i tyle. No i tutaj wszyscy jako społeczeństwo, jako podatnicy straciliśmy, niezależnie od barwy politycznej, kto do kogo jest przywiązany. To do
kiedy ta książka się ukaże?
Właśnie tego nie wiem, bo ona właśnie była robiona na zamówienie jakby polityczne. I to już jest troszeczkę poza nami.
Jest po wyborach. Już nie ma zapotrzebowania.
Możliwe, że tak jest. Szkoda, bo my jej w ogóle nie pisaliśmy, mając ten krótki, płytki oddech wyborczy na plecach.
A póki co, proszę Państwa, w księgarniach Lamencjeny, proszę szukać.
No właśnie.
Poważne wydawnictwo, porządny nakład, bo to zyski spółka, więc na pewno
spółka,
Państwo
bardzo pamięta. Poważna oficyna, tak.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był autor Lamencjeny.
Równie poważnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.